Witam, kłania się Państwu Wiesław Pilcher. Proszę Państwa, zaczynam dzisiejszy dzionek od pokazu buty Amerykanów na temat Chin. Mam pap. Tak, teraz częściej będę cytował tą gównianą wyrocznię. Wyrocznie w cudzysłowie. Tą gównianą agencję. O, tą gównianą agencję. Że kiedyś miałem do niej ogromny szacunek, w tej chwili już nie mam nawet cienia, ale to wszystko jedno. To jest moja sprawa. Otóż ta żydowska agencja pisze: amerykańskie media, Xi Jinping ma władzę większą od Mao Tse-tunga. Tak, mili Państwo, to jest teza, którą ktoś ukuł kilka dni temu, tuż po zjeździe partii, i od tej pory konsekwentnie jest wcielana w życie. A oczywiście w Stanach Zjednoczonych ta teza. Otóż korespondent, cytuję, Lit, chiński przywódca Xi Jinping podczas 19 zjazdu Komunistycznej Partii Chin wywalczył uprawnienia i większą władzę niż posiadał założyciel komunistycznych Chin Mao Tse-tung. Uważają komentatorzy i eksperci cytowani w środę w amerykańskich mediach. I teraz artykuł. Korespondent dziennika New York Times Chris Beckley napisał w środę, że 64-letni Xi stał się niekwestionowaną wyrocznią ideologiczną i przywódcą bez żadnego wyraźnego następcy. Podczas jazdu chiński przywódca osiągnął eksponowaną pozycję na miarę Mao Tse-tunga, założyciela Chińskiej Republiki Ludowej, a jego ideologia została wpisana w chińską konstytucję, stwierdził Buckley. Znaczy, oczywiście kłamstwo na kłamstwie i kłamstwo pokania. Znaczy, to są wszystko przemyślenia tego człowieka, tego Żyda, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale New York Times nie tylko jest żydowską gazetą dla Polaków, ale przyglądałem się ostatnio wszystkim szefom działów, wszyscy są Żydami. Znaczy, jest wyraźnie napisane, że Żyd. Ale powiedzmy sobie, można ocenić, że w końcu, jakie to jest żydowska gazeta dla Amerykanów, no to jaka? Przecież właściciela mi się ruszyć. Dobra. Ale to nie jest istotne. Otóż tak. Mamy tutaj dwie tezy. Na podstawie, no może założenia, nie tezy, założenia. Pierwsze założenie to ideologia Xi została wpisana do nie żadnej konstytucji, tylko do statutu KPH. No ale to wiecie Państwo, kto by się tam przejmował, różnicował między chińską konstytucją a statutem KPH. To jest jedna rzecz. To wiecie Państwo, jaka to ideologia. Druga sprawa to to, że nie ma wyraźnego następcy, że nie wskazał wyraźnego następcy. To, że akurat to wskazywanie wyraźnego następcy to jest rzecz, która, i to też niewyraźnego, po prostu wskazywano poprzednio, trochę wcześniej, ale to nie znowu aż tak wcześnie. Wskazywano wcześniej następców, to i tutaj na razie tego nie ma, tej sytuacji nie ma, to może być, znaczy powód tego może być zupełnie inny niż ci durnie żydowscy twierdzą. No ale to wiecie Państwo, w końcu to jest New York Times. Dobrze, i teraz kolejna historia. Ten cały Buckley stwierdził, że korespondent New York Times odnotowuje, że do tej pory członkowie elitarnego Stałego Komitetu Biura Politycznego rządzili na zasadzie konsensusu jak Rada Dyrektorów Wielkiej Korporacji. I ja Państwu mówiłem o tym od dawna, że tak właśnie jest, że to jest wielka siódemka, która podejmuje decyzję na zasadzie konsensusu. Albowiem każdy z tych dżentelmenów, z tych siedmiu dżentelmenów, oczywiście Xi jest szefem, ale każdy z tych siedmiu dżentelmenów jakby reprezentuje pewne nurty w partii. I cześć. I to są nurty, z którymi Xi się liczy. Jak Państwu mówiłem niejednokrotnie, Si zachował się niezwykle elegancko, grzecznie, po chińsku. I między innymi wprowadził, jako on i dwaj byli sekretarze, czyli Hu i Jiang, weszli jako pierwsi na sam obrad w momencie rozpoczęcia się zjazdu. To miało o czymś świadczyć. Tutaj to zostało zupełnie pominięte, bo to jest niewygodny element, wobec tego niepasujący do tych założeń, które oni tworzą. Słowem, co ja chcę przez to powiedzieć, że on wprowadził tych dwóch? Ano dlatego, że ich ludzie, znaczy oni obydwaj byli sekretarze, stanowią w partii pewną jakość. O tym przecież się nie mówi, nikt nie mówi. Oni stanowią w dalszym ciągu pewną jakość. I wyraźnie się mówi, na przykład, że jeden z obecnych, to jest wyraźne, no, że jeden z obecnych siedmiu, już nie przypominam sobie, który to jest, jest człowiekiem Jianga chyba. A drugi jest człowiekiem Hu. Był w każdym razie. A oni nie mają na czołach napisane, że są ludźmi tego czy kogo innego, bo teraz to oni nie są ludźmi. Oni są reprezentantami pewnego sposobu myślenia w partii, które uosabiały osoby Hu Jintao i Jiang Zemin. I teraz właśnie w tym starym komitecie, w tym starym, stałym komitecie tak właśnie było i w tym nowym komitecie też dokładnie tak jest. No ale wiecie Państwo, Amerykanie sobie wymyślili, że trzeba rozrobić, trzeba skłócić, jeśli tylko się da, na ile się tylko da, elity chińskie ze sobą, twierdząc, że Xi zgarnia jak najwięcej władzy. I właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. I właśnie to robią. W tej chwili to robią. Próbują skłócić. Oczywiście to jest prymitywne, bo Amerykanie nie potrafią inaczej. I elity chińskie, powiedzmy sobie, z uśmieszkiem politowania mogą się patrzeć na to wszystko. Natomiast tak jest. I teraz jak udowadnia ta żydowska gazeta dla Polaków, ten Żyd Bakle, jak udowadnia to, że tak rzeczywiście jest, że to zmieniło się, że to już nie na zasadzie konsensusu rządzi stały komitet, tylko jest inaczej. Posłuchajcie Państwo. Natomiast uroczystość zakończenia zjazdu była, jak pisze Buckley, pokazem władzy skupionej przez Xi Jinpinga podczas 5 lat rządów. Żaden z nowych członków komitetu nie może być uznany za równorzędnego, czy też potencjalnego rywala obecnego prezydenta Chin. Pan Xi po wycytowaniu nazwisk pozostałych 6 członków komitetu mimochodem dodał, więcej o nich możecie się dowiedzieć z mediów, zauważył Buckley. I co? I to ma być dowód na to, że on jest niepodzielny, że on jest niepodzielnym królem i ten, tak? Jest żałosne. Dobrze. Mili Państwo, w podobnym tonie wypowiadają się Chan Han Wendt i Jeremy Pager w portalu internetowym konserwatywnego dziennika The Wall Street Journal. Podkreślają, że Xi może obecnie prowadzić politykę i podejmować decyzje personalne bez żadnego sprzeciwu, co oznacza koniec kolektywnego sprawowania władzy w Chinach. Proszę Państwa, oni sobie taką tezę ustawili. Natomiast to, że nie ma to żadnego przełożenia na rzeczywistość, to jest dla mnie oczywiste i nie podlegające dyskusji. Bo że jeśli Amerykanie chcą zaklinać rzeczywistość, no to sobie mogą zaklinać. Natomiast to, jak powiedziałem, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I dalej. Cytuję, pan Xi kalkuluje, że rządy silnej ręki ułatwią Chinom dołączenie do grona bogatych potęg świata i zwiększą globalne znaczenie Chin. Pierwszym sprawdzianem tych ruchów będzie zbliżająca się wizyta prezydenta Trumpa w Chinach, argumentują dziennikarze Wall Street Journal. Proszę Państwa, to jest tak, że bez wątpienia pan Xi będzie, znaczy to jest osobowość bardzo mocna. I myślę, że ta pierwsza ekipa stałego komitetu poznała już rządy silnej ręki pana Xi, to znaczy rząd silnej ręki, po prostu poznała jego twardość, jego zdecydowanie, jego charakter. I zawsze się, znaczy od momentu, kiedy się dowiedziałem, że wymieniono prawie wszystkich, znaczy pięciu, poza premierem Lee, zastanawiałem się, co spowodowało, że tak się stało. Tego akurat nikt nie analizuje. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że jednym z powodów, czy jednym z możliwych powodów, dla którego wymieniono całą ekipę, znaczy tych pięciu, jest to, że ci, którzy znaczy w partii, powiedzmy sobie, że w partii jest pięć nurtów. Powiedzmy. Dla uproszczenia. Tak pewnie nie jest, ale niech będzie. W partii jest pięć nurtów. Te pięć nurtów desygnowało poprzednio do stałego komitetu swoich przedstawicieli. Zorientowano się w trakcie kadencji, że Xi jest bardzo twardym przeciwnikiem politycznym, trudno powiedzieć przeciwnikiem, twardo stawia swoje tezy w stosunku do tez wszystkich tych pozostałych pięciu, on i Lee, no bo oni są grupką, oni reprezentują pewien sposób myślenia. No i oni reprezentują władzę. I w związku z tym trzeba było, taka jest moja opinia, trzeba było na tą drugą kadencję desygnować ludzi, którzy by byli równie mocni, równie silni, równie zdecydowani jak Xi, aby mu się ewentualnie przeciwstawiać. Nie ewentualnie, tylko tak, w trakcie tych obrad Komitetu Stałego. To również, ta moja teza, jest równie dobra jak tych gównianych amerykańskich Żydów. Ta moja teza jest podbudowana moim zdaniem faktem, o którym już wspominało się. A mianowicie komitet stały składa się z starszych facetów. Nie ma tam żadnego młodego. Co to oznacza? Ano, to oznacza, że to są ludzie otrzaskani już w bojach. To są twardzi zawodnicy. To nie są gówniarze, którzy będą mięcy w stosunku do Xi. To nie są gówniarze, którzy chcą zrobić karierę, bo wiedzą, że niekoniecznie im się to uda lub się w ogóle nie uda, bo już są w takim wieku, że nie. W związku z tym będą twardo bronili interesów grup, z których zostali wydelegowani do Komitetu Stałego. Zobaczcie Państwo, taka jest moja teza. To znaczy, z amerykańską tezą tutaj współgra tylko jedna sprawa, a mianowicie to, że Xi jest mocną osobowością. I to się zgadza. I to się zgadza. Xi jest mocną osobowością. Natomiast i teraz tak, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, czy rządy silnej ręki, ten dziennikarz Wall Street Journal pisze jedną rzecz ważną. I tutaj akurat z tym się zgadzam. Pan Xi kalkuluje, że rządy silnej ręki ułatwią Chinom dołączenie do grona bogatych potęg świata i zwiększą globalne znaczenie Chin. Tak, myślę, że tak jest. Tylko, że to nie rządy silnej ręki pana Xi, a rządy silnej ręki siedmiu ludzi, którzy są twardzi. Ja powiem tak, odnoszę takie wrażenie, ale to jest tylko wrażenie na podstawie tych pięciu lat sprawowania władzy, że pan Lee, pan premier Lee, jest najsłabszym ogniwem w tej układance. Ale pan sekretarz generalny i prezydent Xi musiał go zostawić, dlatego że on jest szefem rządu. Właśnie dlatego, że jest szefem rządu. Że musiał mieć człowieka, na którym może absolutnie polegać. Absolutnie. W tych różnych rozgrywkach, które będą się toczyły w obszarze Komitetu Stałego. Proszę Państwa, ja dalej nie będę cytował, bo to w końcu... Przepraszam, to co chciałem powiedzieć, to już powiedziałem. Ten brak potencjalnego następcy, to jest sprawa drugorzędna. Znaczy powiem tak, uważam, że skoro tak jest, że nie został nawet słabo wskazany następca pana prezydenta Xi, pana sekretarza generalnego Xi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że on będzie chciał wskoczyć na trzecią kadencję. Ja nie jestem pewien, czy to jest możliwe. Tego nie jestem pewien. Ze względów proceduralnych nie jestem pewien, czy to jest możliwe. Słyszałem o tym, że nie. To znaczy, a wiek, ale to jest nieformalna historia. 68 lat i koniec. Czy 67? Chyba 68 lat i koniec. Sprawowania kierowniczych funkcji. A pan Xi wtedy już będzie miał 69, kiedy skończy tą kadencję. Nie wiem. Oczywiście nie mam pojęcia. Być może on przykłada się do trzeciej kadencji, przymierza się do trzeciej kadencji i w związku z tym ma takie podejście, że spróbuje powalczyć o tą trzecią kadencję. Mnie się wydaje, że mu się nie uda, ale to jest o wiele za wcześnie na jakiekolwiek dywagacje w tej materii. Proszę Państwa, to jest fascynujący temat, gdyby jeszcze nie fakt, że to jest wszystko palcem na wodzie pisane. Zarówno moje dywagacje, jak i dywagacje tych Amerykanów, to są palcem na wodzie pisane. I mówienie o skupieniu całej władzy w rękach sekretarza generalnego jest bzdurą. Nie ma większej władzy niż miał do tej pory. Nie ma. Nie ma ani jednego punktu, ani jednego miejsca, w którym można by powiedzieć, że pan prezydent Xi jakby skupił większą władzę niż miał do tej pory. Nie. A to, że jego doktryna znalazła się w statusie, proszę Państwa, to jest oczywiste. To jest oczywiste, bo to ma być drogowskaz na następne 20 lat. No to gdzie się do cholery ma znaleźć, jak nie w statusie? Ten drogowskaz? Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.